Kilka lat po upadku twierdzy miasto zaczyna się rozrastać, przedsiębiorcy zaczynają robić, tworzyć swoje wielkie biznesy, które doprowadziły do rozwoju miasta. Piszesz też o tym, że to twoja fascynacja różnymi filmami takimi brytyjskimi, które pokazują taki moment historii Europy, ale ty się zdecydowałeś pokazać taki moment właśnie w Szczecinie i w Drzeżewie.
Pomysł na książkę właściwie najpierw powstał od pewnej legendy, która jest związana z tym neogotyckim zamczyskiem w Drzeżewie, tym pałacem neogotyckim właściwie. I tak on trochę zaczął tak się zmieniać, że a może napiszę taką książkę, która dzieje się dokładnie w tym roku. Bo pałac płonął dokładnie w 1890 roku, to jest znana historia, opisana nawet w źródłach konserwatorskich. Związana jest z nim pewna legenda.
To igranie z ogniem nie jest przenośnią tutaj w podtytule.
Tak, nie jest przenośnią, dokładnie. Jest, powtarza się ten ogień dwa razy w taki symboliczny sposób. A pomysł oprócz tego jeszcze zawędrował do Szczecina, dlatego że mnie zawsze fascynowały te opowieści z XIX wieku angielskie właśnie. Anglicy uwielbiają właśnie tą porę i te wszystkie opowieści o kupie rozprówaczu, o Sherlocku Holmesie. Teraz jest taka fajna seria, która wyszła, Enola Holmes się nazywa, seria, która już ma chyba 8 albo 9 części, która opowiada o takiej trochę zwariowanej bratanicy, czy siostrze młodszej Sherlocka Holmesa właśnie. Bardzo popularna u nas jeszcze niezbyt, aczkolwiek film na Netflixie cieszył się dużą popularnością. Tak trochę do niej nawiązywałem, bo moja książka też jest bohaterka, jest młoda dziewczyna, która właśnie w 1890 roku...
Niepokorna Ida.
Tak, która się chce wyzwolić z tych ówczesnych jeszcze takich ram, w które wstawiano kobiety. A to jest też oprócz tego przemysłu, który działał w Szczecinie, tego wszystkiego, to bardzo ciekawa epoka. Oprócz tego dlatego, że była walka o prawa kobiet, o równouprawnienie, te pierwsze emancypantki, które się pojawiły.
Pomówmy o tej bohaterce, bo Ida, tak jak już powiedziałeś, to jest młoda dziewczyna, niepokorna dziewczyna, która chce się wyzwolić z ram, jakie na nią nakładają, ale całe szczęście znajduje bratnią duszę i to wcale nie w wielkim mieście, tylko w Drzeżewie, o którym już wspomniałeś.
Ida za karę zostaje wysłana przez swojego brata w wyniku skandalu, który wywołała zresztą w Szczecinie. Zostaje wysłana na wakacje na wieś do dalekiej kuzynki swojej mamy, którą nazywają ciotką, do ciotki Guni. I początkowo Ida, która trafia do tego dworu, początkowo jest przerażona, będzie musiała tam spędzić całe wakacje. Ale okazuje się, że ciotka łatwo wyszła z roli. I pod wpływem pewnych okoliczności okazało się, że jest całkiem mogłam się dogadać zupełnie innym językiem.
Ale wymagała ta książka od ciebie dużej wyobraźni, wtedy kiedy zaczyna się akcja tej powieści i znajdujemy się właściwie niedaleko tutaj siedziby Radia Szczecin, tak możemy powiedzieć, i nagle do nas dociera, że w tym czasie w dużym stopniu były to po prostu szczere pola i jeszcze niekoniecznie można było jakąś topografię utworzyć z konkretnych budynków, to mi czasami brakowało tej wyobraźni, więc myślę, że musiałeś sobie to albo w głowie stworzyć, albo rozrysować chyba, czy jak było?
Dużą pomocą było archiwum Sediny. Tam jest mnóstwo fantastycznych zdjęć z różnych okresów, które bardzo mi tą wyobraźnię wspomagały. Ale oprócz tego, no, ja mam wytrenowaną wyobraźnię przestrzenną jako architekt, więc tym sobie pomagałem. Również nie tylko te tereny, ale również centrum Szczecina było kompletnie inne. Tam były zupełnie inne budynki stałe, zupełnie inaczej wyglądało Stare Miasto, zupełnie inaczej to wszystko, kompletnie inny klimat, więc to jeszcze przecież był Fort Leopolda, który tam stał niezburzony. Jeszcze nie było wałów Chrobrego, nie było tamtych miejsc. Tam to było tereny forteczne, tereny wojskowe. Więc nawet trudno sobie wyobrazić takie klimaty. Można się właściwie wyobrazić sobie, jak to wyglądało na jakichś takich pocztówkach, które były wydawane w tamtym okresie. Jest ich kilka z takimi widokami ogólnymi Szczecina.
Czy to oznacza, że przeprowadzisz nas przez ten rozwój Szczecina, bo nie sądzę, żeby Ideburga była ostatnią historią o Idzie.
Książka kończy się CDN, ciągle jeszcze nastąpi, ale uspokajam, że to jest zamknięta książka, nie skończy się nagle.
W połowie historii?
Tak,
nie.
Tak, i nikt nie będzie musiał czekać na to, żeby była kontynuacja. Jest tak skonstruowana, że po prostu pewne rzeczy nagle zaczynają się dziać pod koniec i one będą miały dokładnie kontynuację w drugiej części, której pojawi się jako bohater taki bardziej brat Idy, który przez tą książkę się przewija jako taki poważny, surowy starszy brat. W drugiej części padnie w kłopoty, z których Ida będzie musiała go wyciągać.
To myślę, że więcej nie powiemy, bo już byłoby chyba za dużo, ale jeśli chodzi o brata, możemy powiedzieć jedno. To jest chłopak, który robi biznesy, robi interesy i ma też przyjaciół, którzy się tym zajmują. I tutaj wprowadzasz rzeczywiste postaci do tej książki. Czy to oznacza, że te kolejne części opowieści o Idzie i jej rodzinie to też będą historie o szczecińskich przemysłowcach?
Wymyśliłem taką formułę, żeby po prostu ocierać się o takie osoby, które tutaj żyły, które były. No, tutaj się pojawia właśnie Martin Quistorp, syn słynnego Johannesa Quistorpa, jego taki bohater poboczny. Taki pomysł na to, żeby ta książka była tak jakby jeszcze silniej związana z tym miejscem, żeby autentyczne pokazać nazwiska, żeby autentyczne osoby. Zresztą tak samo jest poza Szczecinem. Kapitan Bonin to jest prawdziwa osoba. Za jego czasów ten pałac spłonął. To jest tajemnica właściwie, bo jest tylko informacja o tym, że spłonął i pozostał odbudowany. To nie po raz pierwszy tak robię. W większości książek robiłem w ten sposób, że starałem się jak najbardziej uprawdopodobnić to przez istniejące postacie, przez historyczne osoby, które gdzieś tam się pojawiły, przez nazwiska autentycznych rodów czy rodzin, które gdzieś tam się pojawiały. To taki mój ulubiony manewr.